witamy wszystkich bardzo serdecznie w 475. odcinku WEL numer 2, bo drugi raz go nagrywamy, niestety.
Znaczy, nie nagrywamy zupełnie tego samego, mamy inne tematy.
No to tak, ale jakby minął tydzień.
Dokładnie.
No, tak jakby nagraliśmy poprzedni odcinek, ale nie nadawał się do odsłuchu, bo...
Tak przeklinaliśmy, takie tematy były ostre, że po prostu uznaliśmy, że...
Technicznie to była hardcore. Może kiedyś się pojawi jako taki blooper odcinek.
Nie sądzę, że to by jakokolwiek...
Tylko z moim głosem, bez twojego.
W każdym razie nagrywaliśmy w innym studiu, dlatego były problemy. Teraz też nagrywamy w jeszcze innym studiu, więc... Ale zaraz będzie dobrze, bo się upewniliśmy.
No tak, mieliśmy nadzór na samym początku, więc może będzie dobrze tym razem. Miejmy tak nadzieję. Zaczynamy standardowo, w co ostatnio graliśmy. Ja już nie pamiętam, co grałem 2 tygodnie temu, ale chyba mówiłem, że ciągle gram w Call of Duty, nie?
Tak.
Nie,
Mówiłeś o Call of Duty.
Tak. I mam PlayStation 5, nie wiem, czy to tu mówiłem, w końcu. Gram jeszcze raz sobie w Guardiansów i wyglądają bardzo dobrze, ale jakiegoś takiego wielkiego przeskoku nie ma.
Na PS5 grasz, tak?
Tak, okay. Tak. A wcześniej grałem na PlayStation 4 i na PlayStation 4 recenzowałem i faktycznie, tak jak podejrzewałem, takiej mega różnicy nie widać. Rzeczywiście Guardiansi na PlayStation 4 wyglądali bardzo, bardzo dobrze, tak, że można by pomyśleć, że to jest po prostu, nie wiem, Xbox Series S, nie? W jakimś tam przypadku.
No bo to jakby tam są małe lokacje, raczej nie, to nie jest jakiś...
Przy PlayStation 5 wydaje mi się, że postacie główne mają więcej animacji, jeśli chodzi o ich strój. Oczywiście jest wyższa rozdzielczość samej gry, no i jest ona chyba płynniejsza, po prostu 60 klatek ma i
na
tam
pewno
się nic nie przycina w porównaniu do PlayStation 4, gdzie te takie ścinki małe, szczególnie w cutscenkach się pojawiały, ale mimo wszystko miodna gra zarówno na PlayStation 4, PlayStation 5 i wszystkich innych konsolach, na których się pojawiła, tak więc nadal podtrzymuję rekomendację. Jest jeszcze jedna gra, w którą grałem, niespodziewana. Nie wymyślicie, w co grałem. Naprawdę, nawet jakbyście
ale
się bardzo...
Ale możesz powiedzieć, czy nie?
Nie mogę powiedzieć, bo embargo jest jeszcze chyba 2-3 dni. Powiem o niej za kilka dni w przyszłym odcinku, ale się bardzo dziwiłem, bo niby jest embargo, ale tak naprawdę połowę gry nie ma, bo się pojawi dopiero w Day One patchu, co jest dla mnie takie...
Ciekawe.
To po co dostałem ten tytuł przed recenzją? Co ja mam zrecenzować?
Żeby na rozgrywkę ocenić chociaż.
Mam aspekt online zrecenzować, ale przecież ludzie online nie grają w nią, bo jeszcze nie wyszła, tak więc...
Brzmi jak gra Nintendo, ale wiem, że to nie raczej...
Więc mogłem zagrać tutorial i tak naprawdę na tym się skończyło. No i jeszcze w lokalnego, po prostu lokalną grę sieciową, po prostu drugi pad, ale no nie wiem, jak ktoś, jakbym był... Nie miał nikogo u mnie w domu, kto by był chętny ze mną zagrać, to nic bym w tym tytule nie sprawdził.
Czyli podpowiedź, że to jest coś do grania w koopie przy jednym ekranie, wow.
Ma jeden z trybów takich, bo niekoniecznie. Ten na przykład główny tryb to będzie tryb dla pojedynczego gracza, który dopiero nadejdzie w Day One patchu, ale...
No to ciekawa wersja recenzencka, faktycznie.
Więcej nie będę zdradzał, za tydzień się dowiecie, o co chodziło. No i chyba tyle. A u ciebie?
Kampania Halo, ale nie będę już mówić, bo możecie zobaczyć na kanale Gramy na Maxa recenzję, którą z Pawłem popełniliśmy. Bardzo mi się podoba, tylko historia mnie w ogóle nie ruszyła, ale no, tam tłumaczyłem w recenzji dlaczego.
Ale to chyba jak w Halo.
Nie, pierwsze, te starsze części Halo, historia było... Znaczy nie chodzi mi o to, że jakby historia jest, nie wiem, zła sama w sobie, tylko ja nie grałem w piątkę, nie grałem w Halo Wars 2. A te gry bardzo się jakby są ważne fabularnie dla tej nowej, nie? Więc pewnie mi trochę brakowało kontekstu. A druga sprawa jest taka, że te stare Halo 1, 2, 3 czy Reach, chociaż Reach jest moją ulubioną kampanią, tylko tam nie ma Master Chiefa, nie? To jest po prostu historia o żołnierzach, którzy zostają na skazanej na zagładę planecie. Więc to jest sama w sobie fajna historia. Natomiast tam jest po prostu, tam są takie bardziej historie wojenne, powiedzmy, w tych pierwszych Halo, że masz bardziej wyraźny konflikt, że tu są zili kosmici i trzeba uratować świat, a tutaj od czwórki zaczęły się takie wątki takiej starożytnej rasy, która tam wszystko stworzyła i tam są nawiązania i to się robi takie bardziej, moim zdaniem, od tamtej pory takie rozmemłane wszystko i mniej ciekawe jak dla mnie. No i też ta gra jakby kończy się tak nagle. Dla mnie ta fabuła, i myślałem, kurczę, jeszcze 10 godzin, a musiałem grać bardzo szybko, bo wersja recenzencka tam w jakimś dniu się dezaktywowała, nie? To nie ma tak, że cały czas ją mam. Więc musiałem się śpieszyć i się po prostu zdziwiłem, że ta gra już się skończyła, nie? Jak zobaczyłem napisy końcowe. Ale fajne jest to, że możecie sobie właśnie przebiec ten wątek fabularny, a potem grać dalej, czyścić całą mapkę z tego, z różnych pobocznych aktywności.
To jest po prostu ala otwarty świat?
To jest otwarty świat, ale to jest taki otwarty świat, że na początku masz dostęp tylko do jednego miejsca, potem do drugiego, potem do kolejnego jakby regionu, ale to wszystko jest raczej małe. W porównaniu na przykład do Assassina Valhalla to jest bardzo mały otwarty świat. To jest taki otwarty świat, który no... dla mnie jest idealny, bo naprawdę jest bardzo kompaktowy. Jakbyś chciał chodzić na piechotę, to jest oczywiście no, duże dystanse, ale potem odblokowujesz na przykład statki latające, więc to naprawdę jest takie idealnie, jeżeli chodzi o wielkość, że nie, nie przytłacza w ogóle.
Na ile także godzin? Tak jeszcze z
ciekawości. Mi zajęło 11.
Okej.
Okay. Więc no takie akurat. Ale mogło być krótsze, bo parę jest takich momentów, że gra ci po prostu sztucznie jest wydłużana, mam wrażenie, ta kampania, że na przykład musisz wejść do jednej takiej wieży, ale żeby wejść do tej wieży, musisz do czterech innych wież wcześniej dotrzeć, żeby coś tam zrobić i to mi zajęło 2 godziny jedna misja przez to latanie, nie pomaga. Więc jest tak troszeczkę naciągana, naprawdę bym się nie obraził, gdyby to trwało 8 godzin, ale takie konkretne, że nie ma takich przedłużań. No ale dobra, Halo recenzja, zobaczcie naszą Halo Infinite, naszą recenzję zobaczcie na kanale naszym. Natomiast poza tym grałem jeszcze w Chorus, bo ta gra wyszła, nikt o niej nie wie, że chyba wychodzi, że
nie,
już wyszła.
Nie, no teraz ja widzę jakaś potężna akcja promocyjna.
Są reklamy, tak i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie wiem, gracze jakoś przeoczają, bo też tej gry nie ma w Game Passie. Ja sam byłem przekonany, że ona trafia do Game Passa w ogóle, bo ona była zawsze w marketingu z Xboxem, a się okazuje, że nie, niestety. I to może troszkę ludzie też się spodziewali, że będzie w Game Passie, jak tak reklamowali ją Microsoftowo. Natomiast to jest na pewno jedno z największych zaskoczeń dla mnie tego roku. Bo jest po prostu po pierwsze bardzo fajną taką strzelanką kosmiczną, TPP, gdzie mamy trochę wyjątkowy statek, bo ten statek ma magiczne moce, na przykład może się teleportować za wroga, albo może wejść w stan dryfu takiego, że na przykład jak lecisz powiedzmy prosto na przeciwnika i włączysz ten dryf, to możesz się obracać o 360 stopni, jednocześnie cały czas lecąc w tym kierunku, w którym leciałeś zanim włączyłeś dryf, nie? Więc jakby ktoś cię powiedzmy goni, to ty włączasz ten dryf i cały czas przed nim jakby uciekasz, ale możesz do niego celować i się obracać. Więc to bardzo są takie fajne systemy, które sprawiają, że ta gra się trochę wyróżnia na tle innych takich strzelanek kosmicznych. No i też drugi element, który ją wyróżnia, to jest ta fabuła, nie? Jednakże jest to historia Nara, to główna bohaterka w ogóle, więc Nara. I ona się wyrwała tam z takiego kultu, który jest takim imperium galaktycznym powiedzmy. I no i ma jakieś traumy z tym związane i ogólnie rozmawia sama ze sobą, więc słyszymy jej myśli, trochę jak w Hellblade. Statek też nasz rozmawia z nami, ma swój charakter własny i tak dalej. Jest w ogóle, są wybory w misjach pobocznych i w głównych, mimo że w ogóle nie ma wychodzenia poza statek. Nie? To wszystko jest tylko w scenkach widzimy bohaterkę jakby poza statkiem, więc bardzo to jest też ciekawy taki nacisk fabularny, bo w tym gatunku raczej tego nie ma. I bardzo mi się spodobało. No. Też gra na 12-13 godzin, ale i też taki otwarty świat troszeczkę, bo mamy różne układy słoneczne do zwiedzania, ale bardzo przyjemne strzelałko.
Czy to jest tylko na PC-ta?
To jest na każdej konsoli poza Switchem.
Okej, no to dobrze.
I naprawdę bardzo polecam każdemu. Albo poczekajcie na jakieś promocje, albo kupujcie, jak lubicie gry tego typu, jak Everspace, to jest dobre porównanie. Jakbyście wzięli sobie Everspace'a, tylko trochę urozmaicili model walki i latania i dodali tam ciekawą fabułę. To jest właśnie Chorus. I jeszcze spędziłem... ile godzin? 12 godin, wydaje mi się, w Final Fantasy XIV Endwalker, bo wyszedł dodatek w piątek.
No.
I spędziłem 6-8 godzin w kolejkach na serwery łącznie. W ogóle w piątek w pracy jeszcze będąc rano sobie włączyłem, żeby być w kolejce, nie? Że potem, ale oczywiście niestety to się nie udało, bo wyskakiwały błędy, które cię wywalały z kolejki i jak się nie zalogowałeś tam w ciągu 5 minut znowu, to cię tam cofało na miejsce 6000 któreś. W niedzielę chyba najgorzej, bo byłem na miejscu, coś tam 10 tysięcy ludzi było przede mną w kolejce, nie? Więc to były 4 godziny czekania. Najbardziej mi się właśnie udało zagrać w sobotę, kiedy wstałem sobie o 7 rano po prostu i odpaliłem tam tą kolejkę rano, tam było mało osób, ale potem mój dzień wyglądał tak na przykład, dobra, no to tam trzeba do sklepu iść czy coś tam, to się uwinąłem w pół godziny, ale potem jak sobie chciałem zrobić obiad, to musiałem co tam parę minut wchodzić do pokoju, mam blisko, na szczęście, żeby wciskać spację czy tam poruszyć postacią, bo jak się nie ruszasz przez 30 minut, to cię wywala, nie żebyś nie zajmował miejsca za bardzo, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. No, ale jest bardzo dużo problemów. Tylko co ciekawe, jak grałem w dodatki do WoWa, to tam też są kolejki zawsze. Ale potem jak wchodzisz do gry, to są na przykład lagi straszne. Momentami, wiesz, klikasz na postać i okienko dialogowe się pojawia po 10 sekundach. Jest naprawdę makabrycznie w WoWie. Natomiast tutaj, mimo że są straszne problemy z wejściem, to jak już wejdziesz, to praktycznie pierwszy raz widzę coś takiego, żeby żadnych problemów, w ogóle żadnych lagów. a teraz Final 14 gra najwięcej ludzi w ogóle w historii w tych ostatnich dniach, więc jestem bardzo jakby pełen podziwu, że im się udało jakoś to zoptymalizować dobrze, tylko właśnie minus jest taki, że jest za mało serwerów. A z kolei dzisiaj chyba bodajże, bo tam w ogóle główny producent tej gry bardzo tam dba o społeczność i się martwi, że wszyscy jakby nie mogą grać, dali już darmowe dni, jakby to jest na abonament granie, więc każdy dostał tam po tydzień darmowej jakby rozgrywki bonusowy. I dziś napisali, że no, oni wiedzą, że są potrzebne dodatkowe serwery, ale przez COVID-a nie ma sprzętu i żeby zbudować kolejne serwery, oni muszą czekać na nawet parę miesięcy, więc to będą bardzo ciekawe tygodnie do Final 14, ale to, co już przegrałem, to jakby przerasta moje oczekiwania. Fabularnie to jest jeszcze lepsze niż to, co było do tej pory. Przede wszystkim twórcy już wiedzą, co gracze lubią jakby w tej grze, czyli już nie oszukują tam, że to musi być takie typowe MMO. I na przykład jak zacząłem w piątek wieczorem, to pierwsze 2 godziny nie było żadnej walki. W ogóle pierwsza walka, pierwsze uderzenie potworka było po 2 godzinach. A wcześniej to były po prostu cutscenki, tam chodzenie, rozmawianie i tak dalej, historia, więc tak, to jest tego typu MMO i strasznie mi się podoba, że idą w tym kierunku. I ogólnie jestem zachwycony. No, tylko jeszcze jakbym mógł zagrać, to by było fajnie. Na przykład dzisiaj jak sobie wrócę, nie, powiedzmy od 10 do domu, też nie mam po co odpalać, bo ta kolejka będzie trwała 2 godziny, więc...
Ale z czasem się rozładuje po prostu, nie?
Może, bo to już jest taki problem, że ta gra, jakby podstawka i pierwszy dodatek są zupełnie za darmo. Jakby ci ludzie też jakby grają, nie? I to pewnie spora część ludzi właśnie gra w tej darmowej wersji. I mimo, że oni tam są, my mamy niby priorytet elitarni płacący, to jednak ci ludzie też jakby zajmują miejsce i to jest troszkę taka sytuacja, że no...
A dużo się płaci?
Jakieś wychodzi... Taka typowa stawka, no nie wiem. Niecałe 100 zł za 2 miesiące chyba wychodzi. Tam 80 par złotych, wydaje mi się. Jakoś tak, bo ja tam kupuję w takiej paczce 90 dni naraz. To... No, ale w każdym razie warto płacić, bo oni dodają content dosyć często w porównaniu do niektórych MMO dużych od firm takich jak Blizzard. No dobra, ale nie będę się
zgadywać. Dobra, koniec tej laurki dla Final Fantasy. Zatem może przejdźmy do pierwszych tematów. Pierwszy temat będzie nieco recykling ostatniego. W sumie nie słyszeliście.
Jeszcze grałem w Grid Legends. Ale to mogę tylko momencik powiedzieć, bo mieliśmy preview. I to jest bardzo ciekawa gra. Niedawno pokazali pierwszy gameplay, więc nie będę się za bardzo rozgadywać, bo też jeździ się fajnie. Moim zdaniem model jazdy jest fajniejszy niż w tym Gridzie, który był ostatnio, który był rebootem, bo miał tylko nazwę Grid, mimo że już mieliśmy Grida. To model jazdy jest troszkę taki bardziej, no nie wiem jak to powiedzieć, bardziej taki jak w tych Need for Speedach nowszych. Jest mniej taki troszkę, nie wiem jak to opisać, bo te gry są takie, one nie są symulacjami, nie są zręcznościowe, więc mi zawsze trudno mówić o tym modelu jazdy w Gridach, bo to jest taki specyficzny model jazdy Codemasters zręcznościowy. No, trudno to opisywać, ale trochę bardziej mi się podoba niż w poprzedniej grze. Kontentu jest tam od groma, po prostu najwięcej torów, najwięcej samochodów, najwięcej kategorii wyścigowych. Elektryczne samochody na przykład wprowadzają, które brzmią bardzo fajnie, jak się rozpędzisz. I ogólnie trasy są tak fajnie dopracowane, że potem jak się patrzy na Gran Turismo, to co tam będzie, to się wydaje trochę biedne, jeżeli chodzi o otoczenie. Ale to jest inny jednak typ rozgrywki, więc nie będę płakał. Natomiast jest bardzo fajny edytor w tej części, że sobie wchodzisz i masz w menu trochę jak Portal Battlefield, tylko wiele bardziej uproszczone, nie? Bo masz wszystko w menu i w grze. I że po prostu wchodzisz sobie do tej zakładki edytora, wybierasz dowolny tor, dowolny tam rodzaj samochodów, pogodę, bla bla i tak dalej, i to jakby każdy może w to grać. Na przykład ustawiasz, żeby się ścigało z tobą 9 botów i każdy może wskoczyć jakby na miejsce tego bota. I też w ogóle w trakcie kampanii też gracze będą mogli w twoim jakby meczu, w twoich zawodach też zagrać jako jeden z przeciwników, jeżeli zaznaczy taką opcję, nie? Więc idą też w multiplayer taki wszechobecny. I całkiem ciekawe się to wydaje.
A kampanię? Grałeś?
Kampania? Nie, to jest tylko w tym preview były tylko wyścigi zwykłe. Okay. Będzie kariera taka zwykła na 200 wyścigów, taka tradycyjna bardzo kariera. I będzie też tryb story, który mnie dosyć rozbawił, bo to będzie tryb fabularny z prawdziwymi aktorami. Znaczy nie, że cutscenki jak w Formule 1, tylko normalnie FMV, tak to się nazywa. I wygląda to troszkę tak dziwnie. Nie wiem, no może się przekonam, ale... Jakby sztucznie trochę to wypada.
Nie,
tak,
no mega sztucznie, bo oni
takie
niby
takie przekoloryzowane, takie teatralne to jest strasznie wszystko, nie?
Bo oni są niby trochę studio z green screenem, ale trochę rzeczy jest rzeczywistych, wszystko nagrywali w jednym miejscu.
Tak. Ale nawet mi nie chodzi o to, mi chodzi o samą grę aktorską nawet, nie? Że to jednak takie jest strasznie... Oni wiedzą, że grają w grze wideo, nie starają się aż tak bardzo chyba, jakby mogli. No ale w każdym razie, to dla mnie takie tryby są tylko zawsze dodatkiem.
W tym roku wychodzi?
Nie, w lutym premiera. Co ciekawe, ta gra wychodzi na tydzień przed Gran Turismo 7, więc dosyć interesujący ruch ze strony Codemasters i EA, no bo jednak...
Lepiej tak niż odwrotnie.
To inny target, ale jednak troszeczkę się pokrywa i niektórzy pewnie wybiorą albo jedną, albo drugą grę. I podejrzewam, że w animotoryzacji raczej wybiorą Gran Turismo chyba, ale muszą mieć PlayStation, ale z drugiej strony Gran Turismo wychodzi też na PS4, więc sporo osób ma PS4 nadal. No, ale w każdym razie całkiem ciekawa gra się szykuje.
Dobrze, pierwszy temat. Trochę recykling, tak jak powiedziałem, ale uzupełniony i tak. Zresztą nie słyszeliście o
tym. No właśnie, bo mogło się mówić, że recykling, nawet by nie wiedzieli.
O Bioshocku porozmawiamy, bo najpierw pojawiło się sporo informacji, że nowy Bioshock nadciąga. Ma tam być miasto, które będzie miało taki upside down, trochę jak... w tym, jak
Stranger Things,
tak?
Trochę tak.
W sensie, że mamy to samo miasto na górze i na dole, to na dole jest jakby takie trochę upadłe i tak
zresztą
dalej.
Biedni ludzie żyją na dole, bogaci na górze, arystokracja. I to był ciekawy koncept właśnie, i to był oczywiście plotki na temat tego Bioshocka. I tam miało być oczywiście jakby przemieszczanie się pomiędzy tymi dwoma miastami, więc mielibyśmy taki rozbudowany koncept Bioshocka, gdzie mamy nie taką utopię plus dystopię w jednym, tylko że pewnie to na dole to była taka dystopia, a może na górze to było jakieś idealne supermiasto, więc ciekawy całkiem pomysł, ale teraz się pokazały jeszcze inne informacje, które w sumie mogą się na tym jakby łączyć, nie? No bo to że jest w tej plotce informacja o Antarktydzie, czy Arktyce.
Fikcyjne miasto w Arktyce, gdzieś w latach 60. Miasto ma się nazywać, już nawet dokładnie tutaj w tych plotkach jest omówione, Borealis, Borealis, Borealis. Nad projektem pracuje studio Cloud Chamber. No i to wszystko zostało ujawnione przez dziennikarza Colina Moriartego chyba z brytyjskiego Eurogamera. I to przekazał VGC Service.
No i ogólnie brzmi to dosyć ciekawie, ale to też jakby nie wyklucza, bo on tylko mówi jakby o miejscu akcji, nie? Że to ma być Arktyka i tam lata 60. Natomiast nie zaprzecza temu, że to ma być to, wiesz, podwójny koncept, że to miasto będzie też miało tą podziemną część. Więc moim zdaniem, tym bardziej, że na Arktyce pasuje. Jakby, no bo jak coś budujesz na Arktyce, to raczej lepiej pod ziemią, żeby tam jakieś zadbać o większe bezpieczeństwo przeciwko środowisku i pogodzie, także to się nie
tylko
wyklucza.
Tylko pytanie, jak to w takim razie ten koncept tego miasta nadrzędnego? No bo, że to wszystko będzie pod ziemią po prostu.
Nie mogą być tak, bo to nadrzędne, wiesz, będzie tak bogate i zaawansowane, więc że tam sobie wybudują jakiś super...
Chyba, że będzie taka kupuła wielka. Nie?
Albo tak, albo coś w tym stylu. Więc ogólnie ciekawy koncept. Też podobno studio Cloud Chamber, bo to jest interesująca część, dostało pełną swobodę oraz spore finansowanie. I bo 2K Games zdaje sobie sprawę, że nowy tytuł będzie bez wątpienia porównywany do właśnie poprzednich Bioshocków, więc to nie jest coś, co oni chcą zrobić po taniości. I to dobrze oczywiście, ale z drugiej strony Mafia 3 też miała duży budżet. No i wyszło jak wyszło, więc to nie zawsze budżet jest kwestią...
Pierwszy raz, ale z drugiej
strony,
super, nie?
Tak, ale z drugiej strony dobrze brzmi, że dobrze brzmi to, że mają pełną swobodę i czas na robienie tego projektu, bo jednak Mafia 3 była pospieszona i to było czuć. W wielu momentach, nie tylko w tych, że były bugi na premierę.
W tych pierwotnych plotkach, które były po prostu ujawnione na Twitterze, pojawiło się tam 2 czy 3 screeny z takiej prezentacji dla inwestorów i tam też było pokazane, że ten Bioshock będzie się nazywał Isolation i będzie...
To pasuje, nie? Bo Antarktyka jest jednak dosyć taka odizolowana.
I oczywiście była latarnia morska, jak zawsze. No w sumie nawet pasuje mi to logo, możecie sobie tam wpisać Bioshock Isolation i wam wyskoczy i faktycznie dla mnie to jakoś się łączy w tym wszystkim. No i też tam jakieś pojawiły się rysunek tego miasta, tak, czyli pierwsze miasto na górze, pierwsze na dole, flip side zone, czyli tak jakby to,
strefa,
że...
Strefa przejścia.
Bo jakby to podziemne miasto nadal, w sensie jak przez to przejdziemy, to będziemy się czuć, jakbyśmy stali grawitacyjnie.
No właśnie tak się zastanawialiśmy w tym odcinku, którego nie usłyszycie. Czy to dosłownie będzie faktycznie naprawdę odwrócone miasto do góry nogami, czy to jest przenośna bardziej, bo nas na slajdzie jest dosłownie jakby przedstawione. I czy to będzie tak, że faktycznie będziemy chodzić po sufitach, jak po podłogach i tak dalej, czy to jest, myślę, że aż tak by nie poszli, bo to by wymagało...
Wiesz, jakaś odwrócona grawitacja, nie?
No niby...
No w Bioshocku wszystko jest możliwe, nie?
No niby tak, no.
I to lata 60, nie? To już to mogli do tego dojść, jak
no tak.
W Kolumbia latali w powietrzu W początku tam chyba 20 były, tak? Albo dziesiętne.
Nie pamiętam, który to był rok. Chyba to był początek XX wieku, wydaje mi się. No. Może, albo końcówka XIX. Nie pamiętam.
Tak więc ja jestem mega zajarany. Prawdopodobnie podczas The Game Awards może pojawić się prezentacja.
No zobaczymy. Dzisiaj Geoff Keighley powiedział, że... Znaczy nie dzisiaj, dzisiaj się wywiad pokazał, w którym on mówił, że... Bo dziennikarz go zapytał o ujawnienie Elden Ring kiedyś i on powiedział, no tak, to w tym roku to 4-5 zapowiedź na taką samą skalę, co Elden Ring będzie, więc...
No nie
trochę
wiem.
Mu nie wierzę, ale na pewno myślę, że jedna na pewno będzie taka duża zapowiedź, nie? Taka, że wow, że nikt nie wie, że
chyba
powstaje.
Też łączy się z tymi plotkami, co dzisiaj u nas na fanpage'u się pojawiły, tak? Że jakby Microsoft planuje...
Te plotki musiałem trochę sprostować i mam nadzieję, okay, że poprawili... Na Instagramie nie zostały poprawione, bo Microsoft ma zapowiedzieć 4 nowe gry, które trafią do Game Passa na premierę. Ale tam była też lista tych, które już są potwierdzone, że jakby, że trafią na premierę, na przykład Total War Warhammer 3.
No tak.
I w każdym razie to jest, no to jest ciekawe, no bo co może trafić do Game Passa? Wydaje mi się, że Company of Heroes 3, bo Total War to też jest Sega, to też jest strategia. Myślę, że zobaczyli, że jakby się opłaca takie niszowe gry dawać do Game Passa. A poza tym to może być wszystko, no tak naprawdę. No co, nie wiem, bo niektórzy spekulują, że Elden Ring, ale to ja nie wierzę, że dali Elden Ringa do Game Passa na dzień premiery, bo to
Cyberpunk.
Było... A nie, bo to mają być gry na premierę. Chyba, że liczą premierę w wersji next genowej jako premierę i wtedy Cyberpunk na... Wow. No już były plotki na ten temat, ale może... Na pewno by się CD-owi przydało, nie? Bo to jednak taki trochę marketing darmowy, taka reklama jednak.
No i jakieś pieniążki też z tego wpadną, podejrzewam.
No tak. No tak.
Unreal Engine 5, otwarty świat, liniowa fabuła.
W Bioshocku, tak. Wracamy
do Bioshocku. Opcjonalne zadania poboczne. No to po prostu klasyczny Bioshock. To też z takich dodatkowych informacji. Gra chyba ma się pojawić w 2022?
Ma zostać zapowiedziana chyba dopiero w przyszłym roku, tak oficjalnie. Okay. No i zobaczymy, czy będzie jakiś teaserek chociaż na The Game Awards, które jest już w ten piątek. Chyba, że chcecie nie spać, to w nocy z czwartku na piątek o drugiej. 3 godziny.
Będziesz spał?
Nie, w tym roku
śpisz?
W ogóle tak, śpię, nie chcę mi się, albo będę grać w finala, albo
będę... grać w finala, nie będę spać.
Nie, no bez sensu, nie chcę mi się już tego oglądać.
Ale
Wars.
Wiesz, byś oglądał na jednym, a
nie
na
mam
już
dwóch monitorów, zepsuł mi się jeden, także nie mogę być multitaskowcem teraz.
No dobra, czekamy na wasze komentarze, czy tak jak ja jesteście bardzo zafascynowani tym, że w końcu coś ze świata Bioshocka do nas nadciąga, bo ja na to bardzo długo czekałem i się nawet dziwię do tej pory, że tyle to trwało, bo to jakby taka marka, która i tak się sprzedaje. Chociaż nie wiem, może ten
ostatni. No to dobrze z drugiej strony, nie?
Że... Tak dobrze nie sprzedał. A my przejdziemy teraz do odpowiedzi Sony na program Microsoftu. I nie chodzi o Worda.
Wow.
To był suchar.
No, to był suchar. Natomiast chodzi oczywiście o Game Passa, bo mówiliśmy o Game Passie w poprzednim temacie trochę. I Game Pass to jest rzecz bardzo udana.
Święta,
chyba. Chyba możemy powiedzieć tak, że jednak cały czas tam się pojawiają takie głosy od czasu do czasu, że to się nie może im opłacać. I tam w ogóle na pewno upadnie ten Microsoft i
a
wszystko.
A oni mówią, oj, się opłaca.
No oni mówią, i to jest trochę trudno przekalkulować bez danych, bo oni nie podają żadnych cyfr. Tylko podają tam liczbę użytkowników czy coś takiego, ale nie mówią, wiesz, ile płacą studiom, ile tam wydają na to pieniędzy. No, ale wydaje mi się, że jak się spojrzy na to, no praktycznie każda osoba, którą znam, która ma Xboxa, ma Game Passa. Chyba nie istnieje osoba na świecie, która ma Xboxa, przynajmniej jednego z tych nowszych i nie ma Game Passa jednocześnie, nie? Na PC-cie też naprawdę sporo osób znajomych PC-towców ma Game Passa, więc to jednak wydaje mi się, że jest szansa, że Microsoft... Jeżeli nie zarabia na tym, to chociaż jest tak na zero, no powiedzmy. Natomiast pojawiły się informacje na temat planów, domniemanych planów
jak to
PlayStation.
Napisałeś, renomowany dziennikarz
ja?
Jason Schreier z Bloomberga twierdzi, że Sony pracuje nad projektem, który jest odpowiedzią na Xbox Game Pass. Ma się pojawić oczywiście wiosną przyszłego 2020 roku na PlayStation 5, jak i, co ciekawe, na PlayStation 4.
To by było zaskoczenie, jakby było tak szybko. Jakby coś tak nagle, nie? Tak już wiosną? Chyba, że... No bo kiedy by to zapowiedzieli, o to mi chodzi. Chyba, że na The Game Awards.
Ale w grudniu nie mają tego swojego takiego...
Nic nie zapowiedzieli na ten grudzień Sony. Więc...
No, ale to może będzie taka bomba.
Chyba, że tak.
I ma połączyć dwie odrębne inicjatywy, czyli PlayStation Plus i nieobecne na razie w Polsce PlayStation Now, więc może się doczekamy przy okazji.
Now. PlayStation Plus potrzebuje czegoś, jakiegoś wzmocnienia, bo PlayStation Plus obecnie jest takie trochę, no... No ludzie tak patrzą na te zapowiedzi z PlayStation Plus i tylko potem odwracają się z portem w kierunku Game Passa, nie?
No tak. To tak jak z tymi dwoma, czy tam czterema grami z Golda.
No tak, ale Gold, wiesz, masz Game Passa, nie? No, to trochę inaczej się odbiera. Natomiast ostatnio PlayStation dało do Plusa Godfall, tak? Tą gierkę ze startu PS5, ale dali jakąś wersję tam okrojoną, że masz tylko końcówkę gry samą, ten etap taki endgame'owy, nie masz w ogóle co kampanii. Więc taka dziwna sprawa troszeczkę.
Tak?
I to też ludzi rozbawiło, no ale tak.
Nie, szczerze powiedziawszy, to jeśli mam się przyznać, nie pamiętam, kiedy kupiłem Plusa. Chyba nigdy w życiu nie kupiłem Plusa. Po prostu nie. Jakoś zawsze mi było... Nie, parę razy miałem Plusa, ale to dlatego, że były jakieś tam kody, się dostawało do gier przez jakiś czas na PlayStation 4. Coś dostaliśmy no od tak. wydawcy, ale także... Ja sam osobiście kupiłem Plusa, to nigdy w życiu się nie zdarzyło, bo jeśli chciałem grać online, to i tak wolałem na Xboxie, bo więcej osób miało te gry, w które fajnie się grało.
No tak, no ja podobnie, bo ja nie grałem w ogóle online praktycznie na konsoli żadnej, także tylko tam kupiłem sobie, pamiętam jak było PlayStation 5, wychodziło, bo tam była ta kolekcja PS Plus Collection, no tak. No to sobie kupiłem 3 miesiące i grałem co chciałem i tyle tak naprawdę.
No ale wracając do tego abonamentu, co ciekawe, to nie może być tanie, bo to jest Sony, to trochę żart, ale mają być trzy rzekomo plany abonamentowe. Pierwszy da nam benefity ze standardowego PlayStation Plus, czyli pozwoli grać w sieci i te gry się odbierze bez dodatkowych opłat. I to wszystko, czyli
wystarczy,
czyli jak zwykły Plus. Drugi zaoferuje dostęp do dużego katalogu gier, a trzeci wariant to nie, to jest ciekawe. Zostanie uzupełniony o rozszerzone dema, opcje zabawy w chmurze poprzez streaming i zestaw klasyków z PlayStation 1, 2, 3 i PSP. Zakładam, że chodzi o te rozszerzone dema, że po prostu tak jak w EA Play po prostu będziesz mógł zagrać w każdą grę, która jest płatna, ale przez limitowany czas.
No to by miał sens, tak.
Chyba najłatwiej by było to rozwiązać.
Tak, i to jest bardzo fajny system w sumie, bo możesz sprawdzić, czy coś się podpasuje, czy nie. 10 godzin to jest bardzo dużo w tym EA Play.
No w EA Play zobaczymy, ile będzie w Sony. Może 45 minut.
Nie, no bez
W niektórych grach 10 godzin pozwoli ci przejść po prostu.
No tak. Natomiast, bo tu pomyliłem się z innymi plotkami, bo też było, że Sony pracuje nad wsteczną kompatybilnością i tam było, że to ma być w chmurze rozgrywane wszystko, ta wsteczna u Sony. I tylko mam nadzieję, że oni tutaj nie zrobią, wiesz, że no proszę to nasz odpowiedź na Game Passa i jest tylko w chmurze, nie? Bo mają to PlayStation Now, mają infrastrukturę PlayStation Now, więc może oni chcą zrobić, wiesz, po prostu połączyć to, wziąć PlayStation Now i to dać jako ten abonament Game Pass nie antygamepassowe, tylko będąc odpowiedzią na Game Passa, co by było trochę no, nieciekawe, bo na przykład ja rozumiem, że granie w chmurze może być okej, ale na przykład moje doświadczenia są same negatywne. Próbowałem grać na telefonie, na przykład nie pamiętam, czy to było Quake chyba z Game Passa. I no nie da się, po prostu, bo minimalny lag na przykład w FPS-ach strasznie mi przeszkadza i miałem trudności, żeby grać płynnie. Tak samo na laptopie, jak próbowałem odpalać jakieś gry takie bardziej zręcznościowe. Oczywiście jak sobie odpaliłem tam Humankind czy coś takiego, no to można pograć, jasne. Ale no zaletą Game Passa jest jednak to, że jak masz tę mocną konsolę, to sobie pobierasz tę grę, masz to 4K, no i że po prostu to jest prawdziwa jakby gra. Nie jest twoja, bo to jest abonament, tak, ale no...
Ale myślę, że to w drugą stronę może zadziałać. W sensie, bo abonament ma być też na PlayStation 4, więc może pozwolić ci odpalić gry, które normalnie by nie zadziałały, albo nie wiem, nie miał jakiejś super wersji.
Znaczy, gdyby to był dodatek do normalnych gier, które pobierasz na PS5, to spoko, to jasne, jak najbardziej, żeby sobie pograć we wstecznej w coś z PS4. Ale nie sądzę, bo jakby... No nie wiem, Sony jest dosyć takie zachowawcze, jeżeli chodzi o wsteczną. Nie? Oni jednak chcą pewnie remastery wydawać jakieś tam i... Zresztą moim zdaniem wsteczna na PlayStation 5 miałaby sens tylko, gdyby chcieli zrobić też z PS3. I z kolei tutaj widzę, no bo jakby to sprzętowo są problemy, wiadomo, z PS3, z przenoszeniem tych gier. Więc tutaj właśnie bym widział ten, no, granie w chmurze, nie? Właśnie, żeby sobie pograć w God of War, na przykład trójkę.
No i pewnie się to tak skończy.
Ale
finalnie.
Ogólnie rzecz biorąc, to jest bardzo słuszny krok ze strony Sony, market biznesowo w ogóle, no bo Microsoft strasznie sobie zagarnia klientów tym Game Passem, nie? I to też takich bardziej casualowych, którzy nie siedzą za bardzo w temacie, ale jak się dowiedzą od znajomego, który się zna, że wiesz, a jaką grę kupić, coś tam dla, jak chcesz sobie czasem pograć, weź sobie kup Game Passa i już. I ktoś jest po prostu oszołomiony, że ma miliard gier do wyboru, więc to jest na pewno coś bardzo ważnego dla tej firmy.
No tak, no bo to zostaje w tym momencie tak, że kupujesz PlayStation 5 i musisz być hardkorowym graczem. W sensie wydać ponad 300 na grę i tyle. I później baw. Najlepiej, żebyś miał w ogóle wersję tą z płytami. To jeszcze coś może odzyskasz tej kasy.
Tak, albo kupisz używki jakieś tam. To prawda.
A tak, no niestety w Xboxie ten Series S ma jakby podwójny sens, tak? No bo faktycznie może nie masz takiego dużego dysku, czy tam nie masz tego napędu, ale masz tego Game Passa, który pozwala ci tak naprawdę ograć wszystko. No ale w przypadku Digitala od PlayStation 5, no to jak nie mam takiego abonamentu, to jest...
Bo musisz kupować Digitale.
Digitale, które polityką Sony jest to, że tam często nie przeceniają tego tak, żeby to było jakieś konkurencyjne z rynkiem po prostu płyt po prostu. Które znajdziecie na jakichś w sklepach aukcyjnych. Tak więc to będzie ratunkiem na pewno też dla tej wersji bez napędu. Tak mi się wydaje. No i to jest też ostatni czas na to, żeby to wprowadzić, bo później będzie coraz gorzej. A zresztą chyba w ogóle na tym Black Friday ogólnoświatowo wygrał Xbox Series S, tak? Bo był tani, tam dali nawet, nie wiem, w Polsce to chyba było zniżka 100 zł. Czyli tam było 1000, albo nawet za 1100 mogłeś kupić, a nie za 1300. I to schodziło totalnie na pniu. I wcale się nie dziwię, no to jest świetna konsola. Sam mam, nie narzekam. Tak więc polecam.
Także dajcie znać, co sądzicie, czy Sony naprawdę wprowadzi swojego Game Passa, czy waszym zdaniem spokojnie się obroni jeszcze dalej tylko i wyłącznie ekskluzywami, tak jak do tej pory.
I ile to będzie kosztować?
Nie, no nie mogą już przesadzić, nie? Jak jednak...
No nie wiem, no.
Game Pass Ultimate kosztuje teraz 60?
Wydaje mi się, 55 chyba, coś takiego. 54,99.
No właśnie, ale Ultimate nie jest tak naprawdę potrzebny, chyba że chcesz naprawdę grać na PS4 i na... Albo że jak grasz na Xboxie, bo tam też jest Gold, tak, w Ultimate'cie.
No tak.
No, ale tak naprawdę Ultimate nie jest niezbędny, więc ta tańsza wersja kosztuje 40 chyba coś. Więc jeżeli zrobią więcej niż 40 parę najtańszą wersję, to może być problem. Więc muszą też patrzeć na to. Mogą, wiesz, dać tanie, potem po pół roku podnieść ceny też, nie? Żeby tak nie zniechęcić od początku. No zobaczymy.
A my teraz przejdziemy do ostatniego tematu, który będzie związany z Battlefieldem.
Nowy Battlefield podobno ma być hero shooterem. Czyli grą w stylu, no nie chcę mówić w stylu Overwatch, no bo to jest zupełnie inny typ gry, no ale chodzi o to, Rainbow Six, o to jest dobry chyba przykład, tak? Chociaż to też zły przykład, bo to też jest inna gra, ale chodzi o to, że chcą się jeszcze bardziej, w każdym razie twórcy Battlefielda, skupić na specjalistach. I to jest dosyć interesujące, z tego względu, że specjaliści są jedną z tych krytykowanych rzeczy w Battlefieldzie nowym 2042. Ja muszę przyznać, że no mówię w recenzji zresztą, tak, że oni troszeczkę zabijają klimat takiego konfliktu zbrojnego, jakkolwiek to brzmi, to jednak Battlefield zawsze był jakby, no, że grałeś tym zwykłym żołnierzem i tam inni zwykli żołnierze w zwykłych mundurach sobie biegają po tym polu bitwy. I to się z czasem oczywiście trochę zmieniało, potem skiny wprowadzali. Natomiast teraz mamy tych operatorów, specjalistów, którzy są wyjątkowi. Na przykład widzisz, wiesz, grasz jakąś postacią, ktoś się zabija, widzisz, że to ty, jakby, bo to ta sama postać, co ty nią grasz. I to troszeczkę potrafi wybijać, przynajmniej mnie, z klimatu właśnie Battlefieldowego. No ale też zawsze jest takie ryzyko, że niektórzy są bardziej przydatni. Naprawdę w tym Battlefieldzie są tacy specjaliści, którymi nikt nie gra praktycznie teraz, nie? Większość osób, zauważyłem szczególnie teraz, jak gram bardzo rzadko, dosłownie może raz na, nie wiem, ostatnio odpaliłem chyba 5 dni temu Battlefielda i chyba pewnie usunę ostatecznie, no bo nie chce mi się grać tak naprawdę w tę grę. Natomiast bardzo dużo osób gra Sundance, czyli tą z tym, no... Tak, co tak latasz, no. W Far Cry'u jest ten taki, jak wywiórka.
Jetpack? Nie, ten. Wingsuit?
Kombinezon wingsuit. Bardzo dużo osób właśnie gra tą postacią. I się nie dziwię, bo na razie masz ten taki wingsuit właśnie, który możesz, jak jesteś gdzieś wysoko, to możesz wszędzie dotrzeć. Nikt się nie zestrzeli, bo tak pędzisz, nie? I możesz spokojnie flankować wrogów. A dwa, że ona ma taki granat, który jest jakby, ma trzy tryby, że przyłączasz się między przeciwpiechotny, tam EMP, albo jeszcze przeciwpancerny granat. I każdego ma po dwa ładunki. Tu jeszcze może mieć normalne granaty, więc jest naprawdę bardzo fajną postacią. A na przykład nie widziałem, żeby ktoś grał za bardzo Angelem, czyli typem, który rozkłada ci po prostu skrzynkę z zaopatrzeniem i tyle. To jakby, więc widać ewidentnie, że oni trochę może projektowali tę grę już jako trochę coś innego i po prostu niektóre postaci tu nie pasują do takiego zwykłego battlefieldowego trybu może. Nie wiem, ale mnie to trochę dziwi, jeżeli tak zrobią. Wydaje mi się, że jeżeli pójdą jeszcze bardziej w kierunku hero shooterostwa, to... No to będzie jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o reakcję fanów na pewno. A z drugiej strony jedna gra ze specjalistami, taka jak Battlefield 2042, to jest za mało, żeby już sobie wyrobili zupełnie nowy gatunek fanów, którzy zaczną grać tylko w tą grę i potem będą już okej ze specjalistami w przyszłości tej serii. Zresztą też nie widzę, jakby to miało wyglądać. No jak zrobisz bardziej hero shoot? Może można ograniczyć bronię do konkretnych postaci, co by było już absurdalne totalnie w Battlefieldzie?
No nie wiem, może dadzą zrobić historyjki do tego, nie? Tak jak w Call of Duty. Zresztą, a propos tego, Vince Zampella dołączył do DICE, czyli twórca Call of Duty.
Czy on dołączył do DICE?
Tak.
Czy jako zewnętrzny przejął pieczę nad marką Battlefield?
No, on ma za zadanie zrobić uniwersalne uniwersum Battlefielda.
No to
został zatrudniony.
A to też pasuje, nie? Bo robią uniwersum Battlefielda, to znaczy, że muszą być konkretni bohaterowie, to pasuje do tej idei hero shooterów. Jak najbardziej, niestety.
Czyli zrobią tak jak ostatnie Call of Duty Vanguard.
Na
tym się zakończy.
No ale ten kod Vanguard jest w mniejszym stopniu hero shooterem niż Battlefield 2062, nie? Bo w Vanguardzie nie masz gadżetów unikalnych dla tych postaci przecież. W multi.
No tak, ale jakby więc... się nie odróżniają tak jakby PR-owo. W sensie to nie są jakieś konkretne osoby, które mają konkretną historię i jakby idą za nimi konkretne emocje. Może tak, że tu wiesz, na pewno kolejny Battlefield, bo nie sądzę, żeby oni pociągnęli dalej temat, żeby to była tylko gra, która jest multiplayer, będzie miał kampanię fabularną i tam zostaną przedstawione konkretne postacie, które będą się z konkretnymi specjalistami właśnie. No, ale będzie taka próba tego, żeby ci gracze pokochali te osoby i później oczywiście tak jak w Call of Duty, nie? Mamy tego kapitana Price'a, który był praktycznie w każdej części, tak? Ale jest nadal tym kapitanem Price'em, każdy pokochał, każdy by chętnie zagrał, tak jakby był specjalistą.
Niby tak, ale nie potrzebujesz do tego kampanii. Jakby ludzie bardzo polubili na przykład postacie z... Że tak wspomnę, bo jestem stary, Team Fortress 2 nie miało kampanii, a postacie miały świetny charakter każda.
Ale albo też miały nowszych, takie wstępy.
No tak,
necie,
to prawda. Ale na to z nowszych masz Rainbow Sixa, nie? Siege, który też ludzie już, wiesz, tam komiksy robią z tymi postaciami, w ogóle jakieś tam historyjki wymyślają, jakieś memy.
No bo jest grą e-sportową, to też zmienia trochę.
No, może.
Wydaje mi się.
No ale w każdym razie nie bardzo wiem, co to znaczy tak naprawdę dla tej serii, że pójdzie bardziej jeszcze w stronę specjalistów. Bo jedyne, co widzę, to właśnie ograniczenie jeszcze bardziej uzbrojenia, tylko dla konkretnych specjalistów. Albo zrobienie głównego trybu, który byłby czymś innym niż Conquestem i wojną na wielką skalę. Co by było dosyć ryzykowne jak na Battlefielda, bo jednak po to ludzie kupują Battlefielda. Co udowadnia teraz na przykład Hazard Zone, w który gra dosyć mało osób, wydaje mi się. Bo czas oczekiwania na mecz jest dosyć spory w tym Hazardzie. Tak jak podejrzewałem, że jednak większość osób gra w tych trybach. To jest za dużo trybów po prostu, nie? Że to się wszystko trochę rozdziela i mimo, że jest crossplay, to sporo osób też wyłącza crossplaya na konsolach, bo nie chcą grać z pecetowcami.
No tak,
No nie wiem, przyszłość tej serii trochę już, szczerze mówiąc, teraz mało mnie obchodzi. Troszkę mnie rozczarował ten nowy Battlefield. Na szczęście są inne gry, które jakby wypełniają lukę Insurgency. Call of Duty, jak ktoś lubi zręcznościowe rzeczy, jak ktoś lubi taktyczne rzeczy, to właśnie Insurgency Sandstorm ostatnio też na konsolach wyszło. Więc nie wiem, no. Dajcie znać, bo ja nie wiem.
Czy też macie daleko Battlefielda, czy jednak jeszcze serduszko mówi wam, będzie jeszcze dobrze. A my przejdziemy teraz do ostatniego segmentu naszego podcastu, czyli pytania spod poprzedniego odcinka, który był 2 tygodnie temu i pytanie tam brzmiało, wybierając, bo mówiliśmy o nominacjach do The Game Awards, które zaraz będą, tak?
Więc to pasuje,
w sumie jesteśmy
świetnie.
Na czasie nadal. Wybierając nominacji The Game Awards 2021, to która gra zasługuje na tytuł Gry Roku 2021 oraz najbardziej oczekiwanej produkcji 2022 i zaczniemy może od odpowiedzi na Spotify. i tam Sebek napisał, Psychonaut 2 powinno wygrać, ale tak się nie stanie, niestety, a brak Guardians of the Galaxy to dla mnie nieporozumienie. Co do 2022 roku, to pewnie God of War, chociaż ja bym znalazł coś ciekawszego, na przykład Dying Light 2.
No, Dying Light 2 luty, tak? Początek lutego chyba wychodzi Dying Light 2. Potem końcówka.
Zrobić to, co ostatnio.
Szukać daty premiery? Nie,
sprawdzić, jakie gry były nominowane, bo na pewno nie pamiętam.
Ale w każdym razie tak, też się zgadzam, że Psychonauts 2 gra roku jak najbardziej, doskonała rzecz, ale nie wiem, czy wygra, bo jest trochę zbyt niszowa moim zdaniem, żeby wygrała.
Już przypominam
natomiast co do przyszłego roku? Przyszły rok jest trochę straszny, jak się spojrzy. Nawet jeżeli tak na pewno przesuną rzeczy z wiosny, ale nie przesuną tych rzeczy z wiosny, wiesz, na 2023, nie? Więc naprawdę w porównaniu do tego roku ten 2022 ma pełno takich triplejowych, wysokobudżetowych bangerów po prostu, od samego początku praktycznie. Co jest trochę przerażające, biorąc pod uwagę, że to dopiero znamy tak naprawdę premiery z początku. Jedyną premierą, którą już wiemy, która jest w drugiej połowie roku, to jest Starfield, tak? W listopadzie, a wcześniej wszystko wychodzi na początku, więc jeszcze poznamy inne gry.
Przypominam, Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank i Resident Evil Village.
Tak, to są nominacje do
drugiego
roku.
To a propos tego. Druga odpowiedź, Herkules. Z nominowanych grałem tylko w Cyberpunka, który na nagrodę nie zasługuje. Co do oczekiwanych produkcji, to czekam na Baldur's Gate 3, nie wiem tylko, czy zdążę w tym roku.
Baldur's Gate 3 nie wyjdzie w tym roku. Już powiedzieli to z pół roku temu, że w przyszłym roku będzie premiera pełnej wersji.
A co do Cyberpunka, to był nominowany w kategorii RPG.
Najlepszy RPG, tak. Cóż, no.
Ciekawe, ciekawe. Dobrze, wracamy teraz do odpowiedzi z YouTube'a. Kręcio napisał Cyberpunk, hahaha i Starfield. By the way, dawno Eurogamer Extra nie było, panie.
A tak, to już
Mateuszu
to już...
Z, kolego... Koledzy się opieszają, co? I chyba był, tak? A tak. Propos Call of Duty i Battlefielda.
Tak, już jest.
Możecie sobie zobaczyć.
I Halo. Chwalimy Halo ogólnie.
O, i Halo jeszcze. No to jest, jak najbardziej. Szymon B. GOF powinien wygrać jako oczekiwana, a za rok jako najlepsza.
No zobaczymy. Czy damy fakty.
Ragnarok da radę.
Na pewno będzie nominowany, nie za rok. Bo oczywiście są takie gry, które wychodzą i wiesz, że będą miały nominacje na końcu roku, no bo to są te gry.
Bestia. Z gier nominowanych najbardziej interesują mnie Returnal oraz Deathloop. Oczywiście nie grałem, dlatego się wypowiadam. Przynajmniej jest okazja do poruszenia dostępności PlayStation 5 i jej ceny. Przecież to jest nienormalne, żeby po roku od premiery nie można było kupić konsoli w sklepie, a jej cena była co najmniej o 1000 zł droższa niż na premierę. Także w 2022 najbardziej czekam na normalną po cenach rynkowych sprzedaż PlayStation 5, a poza tym Gotham Knight oraz Suicide Squad. Pozdrowienia dla ozdrowieńca. Życzę zdrówka. To dla Pawła.
Tak, to jest... Ja w ogóle tak jak też mówiłem, że wtedy jak nagrywaliśmy, że zapomniałem w ogóle, że Gotham Knights, tak? Tam jest liczba mnoga chyba. Że to istnieje, ale czy to jest wyczekiwana?
Ja sobie wtedy przypomniałem, znowu zapomniałem.
No właśnie, to no niby jest wyczekiwana, ale dla mnie to jest taka gra, która pewnie będzie okej, ale nie zapowiada się na jakiś tam super wybitny hit. Natomiast co do ceny PlayStation, no to
jeszcze
dzisiaj widziałem jakiś bundle, chyba 3300, tam jakieś tak. Sackboye dodane, jakieś pierdoły, komu to po prostu nie rozumiem tego.
Co ciekawe, ja kupiłem tam za 3188, wow. Więc to też nie
troszkę jest, taniej, ale, troszkę taniej.
Ale dosłownie po 2-3 dniach podnieśli cenę do 3350, więc po prostu o tak
masakra.
O. Nie, i tam był Battlefield, był kontroler i był plus na 90 dni. No to oprócz tego, że Battlefielda trzeba się pozbyć, bo nie jest dobrą grą jednak, to reszta rzeczy się po prostu przydaje.
No tak, ale i tak troszkę wychodzi drożej, niż byś kupił samą konsolę.
Tak, tak, tam, znaczy 200 zł trochę się wyrównało, bo tam jakaś promocja na raty, że dwie gratis i dopiero tam
no,
jakieś się
ogólnie
zbliżasz.
Jak patrzysz na cenę, nie?
To tak, no, wykorzystują niestety.
Sony powinno, ja wiem, że to tak nie działa, ale Sony powinno po prostu zakazać, wiesz... Nie możecie sprzedawać bundli, koniec. Macie cenę maksymalną, możecie ustalać do tej i nara.
A jeszcze wam powiem, że jeśli macie nadany adres, zamówiliście kiedyś konsolę,
to nie możecie
no właśnie, drugi raz jej
więc
kupić.
Ja teraz będę musiał, jak będę chciał sobie kupić drugą, to będę musiał przez kogoś?
Nie, no na jednego obywatela przypada
na
konsola.
No, muszę kartki załatwić dodatkowe.
Ciekawych czasów dożyliśmy. Mackal 83. Gra roku według mnie jest It Takes Two, dostępna obecnie na Game Pass PC, czyli najlepsza gra kooperacyjna, w jaką przyszło mi grać do tej pory. Jest to świetna przygodówka zręcznościowa z elementami logicznymi i platformowymi, która wymaga dobrej współpracy z drugą osobą. Oprawa audiowizualna stoi na bardzo wysokim poziomie. Ode mnie zasłużone 9 na 10 i też się zgadzam. Na pewno to jest jedna z najlepszych gier koopowych ostatnich lat, ale niestety dużo ich nie było, więc konkurencji też
myślę,
nie
że It Takes Two na pewno wygra w grach indie, jeżeli są nominowane. Bo nie wiem, czy to liczą jako indyka, bo to jej
multiplayer
przecież
chyba była w jakiś tam sposób.
Albo multiplayer. Na pewno wygra w jakiejś kategorii It Takes Two. Nie wiem, czy w głównej. No ale zobaczymy. Też tam nie masz takich, wiesz, że patrzysz na tę listę nominowanych gier i sobie myślisz, tak, to jest gra roku.
No nie, w sensie, nie ma oczywistej.
Ja mam, ale chodzi mi o to, że taki, wiesz, bo zazwyczaj masz takie gry w tych The Game Awards, nie? No tak. To na pewno wygra to. A tutaj nie ma takiej w tym roku.
I kontynuując komentarz, akurat tak wyszło, że to była jedyna gra, w którą zagrałem spośród nominowanych tytułów, ale planuję przejść m.in. Resident Evil Village. Tym bardziej, że przeszedłem wszystkie podstawowe 7 części, począwszy od trylogii na PSX jakieś 20 lat temu i też planuję, to też jest mój plan. Gry, na które najbardziej czekam w 2022, to tytuły wyłącznie PC-towe, ponieważ nie posiadam PlayStation 5 i długo nie zamierzam, a są to Stalker 2, Dying Light 2 oraz Starfield, wszystkie do grania na Xboxie.
Tak, tytuły multiplatformowe, ale bardzo dobry wybory. Szczególnie ten Stalker mi ciekawi, jak to wyjdzie.
Lukas Bykowski, według mnie Returnal to gra roku. Notabene to trochę śmiech na sali, że Cyberpunk dostał nominację do jakiejkolwiek kategorii, powinien dostać do najgorszej gry roku oraz największego zawodu roku. Oczywiście, ale nie. Na PC-cie wiecie. Na PC-cie to nie była taka tragedia. Nie.
Ale oddzielajmy grę od stanu gry technicznego. Mógłby wygrać w kategorii najgorzej zrobiona gra roku, coś takiego, ale nie w kategorii najgorsza gra roku. Bo
ale zawód.
Bo jak działa, to jest doskonałe. Mi się bardzo podobała ta gra. Nie jest to jakiś super RPG, bo moim zdaniem RPG powinny oferować trochę więcej wyborów a propos twojej postaci może i nawet tego, jak wygląda i tam bla, bla, bla. Natomiast jako taka przygodowa, fajna gra z elementami RPG, to jest doskonałość. Jak zadziała, to grajcie. To powiedziałem.
Absyrtos Medea. Deathloop na pierwsze, czyli ta gra powinna wygrać.
Kurczę, dla mnie Deathloop wygrywa w kategorii gra, na którą bardzo czekałem, a potem się okazało, że w ogóle mnie nie obchodzi. W sensie bardzo doceniam styl tej gry i stylistykę i w ogóle klimacik jest super, ale gameplay tak mnie znudził po jakichś 4 godzinach, że po prostu no i teraz niby wchodzi jakiś patch, już wszedł patch, który naprawdę, i tam czytałem w ogóle listę tych zmian, to naprawdę strasznie mocno poprawili sztuczną inteligencję w ostatniej aktualizacji dłużej. Tam dosłownie kilkaset wymienionych zachowań poprawionych, więc naprawdę się przyłożyli. No ale ja mam pierwsze wrażenie, już nie chcę mi się znowu, wiesz, tak jest z tymi aktualizacjami, z naprawieniem gier po premierze, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze i po prostu ta rozgrywka była tak banalna i tak nie trzeba było myśleć w Deathloopie na premierę i przez pierwsze miesiące, tygodnie, że strasznie mnie to zniechęciło po prostu i nie chciało mi się kończyć, więc...
No tak, no ale niestety. Dla wszystkich, którzy chcą poczekać albo mogą poczekać, no to tak, we wrześniu teraz... po prostu w Game Passie będzie Deathloop. Pamiętajcie o tym.
Wow, we wrześniu przyszłego roku. No tak.
Się wam nie spieszy. Tak, na pewno jeszcze kilka patchy wyjdzie do tego czasu. Absurdos czeka najbardziej na God of War Ragnarok. Tomasz 81, gra roku, jak dla mnie to raczej ten Clank Rift Apart, a najbardziej oczekiwana to God of War Ragnarok, więc...
Ragnarok na pewno wygra goty w przyszłym roku, na bank.
Ale oczekiwaną też może chyba wygrać, jak tak
oczekiwaną
widzę,
myślę, że albo God of War, albo ma szansę jeszcze Elden Ring troszeczkę. No i zobaczymy, co tam wygra, bo a w ogóle ten taki off-top na chwileczkę, już było, jest też głosowanie na, jak to się nazywało, że tam ludzie teraz głosują na tej stronie The Game Awards na grę
najbardziej oczekiwaną, nie wiem, mogę ci pokazać kategorię.
Teraz jakieś, nie, to nie z tych kategorii.
A jest jakieś coś tam,
dodatkowe tak jest i w każdym razie Halo wygrywa Infinite, bo chyba to jest coś tam
special kategorii, Player's Choice.
Tak, Player's Choice,
Voice,
nagroda publiczności, nie, i wygrywa teraz, bo wczoraj jeszcze niedawno wygrywało Halo. A teraz jest tam taka procentowa rozpiska na dole, znaczy taka, wiesz, co wygrywa.
Okej, Halo, tak, 37% It Takes Two, o dziwo, na drugim miejscu.
I to jest ciekawe 21%. Dosyć, więc pomimo tego, że, bo wiemy wszyscy, że ludzie bardzo narzekają na postępy w Halo Infinite, nie na ten system doświadczenia i kosmetycznych przedmiotów, no to masakrycznie dużo ludzi jednak uwielbia tę grę, wychodzi na to. I to sam multiplayer, bo single dopiero debiutuje 8 jutro, kiedy nagrywamy, to jest dzień po naszym nagraniu, więc...
O, przed nieźle. Chwilą na moich oczach się zamieniło Forza Horizon 10% na ostatnim miejscu.
Wow.
Tak, więc Forza Horizon miała swoje 2 tygodnie.
Jasne. Nie no, Forza jest, tak jak mówię, Forza skończyła. Jest spoko, wszystko mi się podoba, ale też już nikt o tej grze nie mówi, tak mam wrażenie, na przykład na Twitterze, a nie? Nie wiem, no i jakby to jest świetna gra na pewno, ale moim zdaniem to jest taka głupia sytuacja, bo teraz twórcy Forza Horizon, oni nie muszą nic zmieniać, bo ta się sprzedała fantastycznie, tak? No więc tak. Nie muszą nic robić tak naprawdę, mogą po prostu dać nową lokację i znowu to samo. I znowu będzie. Się super sprzeda, ale mi trochę szkoda, bo ja bym chciał już się tak wsiąknąć na nowo, ale nie potrafię, bo już grałem w każdą Forza Horizon od jedynki grałem. Specjalnie pożyczałem Xboxa 360 dla pierwszej, była doskonała i co mi się jeszcze bardzo podobało w tej pierwszej Forzie, to, że zaczynałeś jak jakiś noob totalny, który nie miał na nic się nie było stać, byłeś jakimś tam typem z ulicy i miałeś to poczucie w karierze, że jakby awansujesz trochę i że coraz większa liga jakby, wiesz, taki... Ja wiem, że to drobnostka w grach takich, ale teraz wiesz, ta nowa Forza się zaczyna tak, że ty jesteś gwiazdą w ogóle festiwalu, to po co tam jesteś w ogóle? Jaką masz motywację,
żeby... No i w ogóle
żeby...
możesz jeździć takim samochodem, jaki masz. Właśnie, nie? I się dostosowuje do ciebie...
Od początku masz super samochody, wszystko i ja wiem, że to jest oczywiście fajne, że masz wszystko od razu i można sobie pojeździć, ale fajne było, że tam pierwsze godziny w tej Forza Horizon 1 jeździłem tym Volkswagenem Corrado chyba, czy czymś tam i tuningowałem i potem no... No, a to nie było takie efektowne, nie było wybuchów, fajerwerków, atmosfery ziomalskiej i w ogóle, no.
No, żale tak. Wystosowane.
Żale boomera na popularne gry.
Szymon B. Moja gra roku to zdecydowanie Lost Judgment. Proszę.
Lost Judgment, bardzo dobry, w sensie nie grałem
jeszcze. Komentarz.
Nie gra, to nie jest indie jak indie, to jest bardzo popularna gra, tylko
ale niepopularny
niszowa.
Komentarz, niszowa, no to indie taka.
A, o to chodzi, dobra.
W ten sposób. Taki prawdziwy.
Myślę, że parę osób też na pewno Lost Judgment da na swoją listę. Ja muszę zagrać w jedynkę najpierw. Może kiedyś.
Behemoth 3. Moja gra roku to Orcs Must Die 3. Nie czekam na inne gry. Orc Must Die zapewni mi kilka lat świetnej zabawy. Zapewne...
Postsponsorowany.
Tak.
Nie, ale ciekawe, bo właśnie tak mówiłem, że nie wiedziałem nawet, że wyszła trójka. To była bardzo fajna seria. Bo kojarzysz, nie? Co to jest za gra? To jest tower defense taki, że TPP biegasz ludzikiem, ale też stawiasz pułapki, więc bardzo takie relaksujące.
Mamy zarzut do ciebie, Mark 13. World War 3 beta trwa do 10 grudnia, a więc jeszcze. A nie do marca 2022, dnia premiery free to play. Do tego My Games to nie chiński wydawca, tylko rosyjski. Trochę słabo z informacjami u Mateusza Stanowicza, jak na dziennikarza od gier.
Nie miałem pojęcia.
Na czy pewno? Tak daleko? Rosja od Chin?
Tak, no to samo.
Nie wiem, czy bym chciał mieszkać.
Ale mój point pozostaje taki sam, że no, nie lubię takich rzeczy, że instalujesz sobie gry na Steamie i musisz... O, masz tu dodatkowy launcher, super. W sensie, no, a właśnie, już pobrałem sobie w końcu tego World War 3 betę. Do 10 grudnia, mówisz, kurczę, to muszę ograć.
Masz 3 dni.
Jeszcze zdążę.
No to widzisz, wrócisz z audycji i teraz...
No nie zagram, albo czekając w kolejce, może na serwery finala odpalę sobie World War 3, zobaczymy. Ale dziękujemy za zwrócenie uwagi, obiecuję poprawę.
I ostatni komentarz WSK350.pl. Jeśli o mnie chodzi, to pierwszy Red Dead to by nawet remastera nie musieli chodzić, robić, podejrzewam, bo jak to wyjdzie jak z GTA Trilogy, to będzie tragicznie. Dla mnie mogliby zrobić nasz oddział, spolszczenie i wer na PC, tylko tyle bym chciał. Ale czy Red Dead Redemption nie miało polskiej wersji?
Nie pamiętam już, chyba nie miało pierwszej.
Nie wiem, może. Dobrze, dzisiejszy temat, pytanie będzie dotyczyło Bioshocka 4. Tak mi się wydaje, bo to jest najbardziej taki elastyczny temat. Jak wam się podobają te rewelacje? Czy ten pomysł na to, że odwrócone miasto, że w ogóle Arktyka i tego typu klimaty to jest coś, w co chętnie byście zagrali? I dodatkowe pytanie, które chyba będziemy musieli zrealizować poza YouTube'em czy tam Spotify'em, ale możecie z chęcią, na przykład z chęcią albo bez chęci, ale warto dołączyć do Gramy na Maxa Hyde Park na Facebooku, taka nasza grupa otwarta. I tam podzielcie się proszę swoimi podsumowaniami na Spotify, na którym miejscu byliśmy. Czy może pierwszym, a może ostatnim, a może w ogóle nas nie było.
Wow.
Mnie to bardzo ciekawi. U mnie na pierwszym miejscu wyszła Fantasmagieria, więc pozdrawiam Damiana i całą ekipę. Świetny podcast. Jeśli na przykład my nie nagrywamy, tak jak miało to miejsce tydzień temu, to polecam, pójdźcie do nich, posłuchajcie i mam nadzieję, że zostaniecie razem z nimi, ale od nas nie odejdziecie, tak więc. Polska podcastowa rodzina się wspiera, powiedzmy, w ten sposób.
Wow.
No. Eurogamer Extra też ewentualnie, ale my to nie tak z tak mniej.
No,
ale nadal. Dobra, to był 475 odcinek 1+. Razem z wami byli
Mateusz Zdanowicz
i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.